Zdrowie. Rozmawiamy dzisiaj o równowadze hormonalnej. Pan profesor Konrad Szychowski jest gościem programu. Panie profesorze, co robić, gdy układ hormonalny zawodzi?
No takim najprostszym...
No oprócz tego, że pójść do medyka.
Tak, to jest właśnie najprostsza odpowiedź, skonsultować się z lekarzem. To jest taka najprostsza odpowiedź, natomiast lekarz również będzie potrzebował całej procedury diagnostycznej, bo musimy pamiętać, że objawy zaburzeń hormonalnych będą zależeć od tego, którego gruczołu, czy którego hormonu, już bardziej szczegółowo, dotyczy zaburzenia. No gruczoł oczywiście te hormony nam produkują, więc najpewniej pacjent trafi do jakiegoś wyspecjalizowanego lekarza, który pewnie będzie potrzebował konsultacji endokrynologicznej finalnie już, bo zależnie, tak jak powiedziałem, którego to będzie dotyczyć hormonu, to mogą być objawy bardzo specyficzne dotyczące konkretnej tkanki, czyli jeżeli będą to hormony płciowe, to pewnie w przypadku kobiet trafi ona w pierwszej momencie do ginekologa. Natomiast jeżeli ginekolog stwierdzi, że są problemy hormonalne, to pewnie będzie potrzebował tego endokrynologa, bo endokrynolog jest to specjalista, który się zajmuje już no, tylko hormonami w naszym organizmie, tak już generalizując. Natomiast zawsze będzie potrzebna pogłębiona diagnostyka, czyli badanie hormonów. Jeżeli lekarz podejrzewa, że to jest zaburzenie któregoś z nich, to będzie potrzeba zrobić oznaczyć ilość tych hormonów we krwi. Jeżeli będzie podejrzewał, że są problemy z danym gruczołem wydzielania wewnętrznego, no to pewnie będzie to diagnostyka już dotycząca tego narządu. Od takich najbardziej mało inwazyjnych, takich jak USG, czyli ultrasonografia, to jest najmniej inwazyjne badanie. Lekarz sprawdza wtedy strukturę, czy nie ma tam guzów, zaburzeń. Po badanie bardziej już inwazyjne, czyli chociażby biopsja, aby sprawdzić, czy jest to zmiana na tle nowotworowym, czy może jakaś łagodna zmiana, nie wymagająca dalszego leczenia.
No i to leczenie wymaga, powiedziałbym, takiej bardzo precyzyjnej dawki leków, zazwyczaj dyscypliny przyjmowania leków. To wszystko ma wtedy bardzo, bardzo duże znaczenie.
Tak, to jest bardzo ważne i musi być indywidualnie z danym pacjentem omówione, bo tak jak powiedziałem, no, nie możemy tak wszystkich chorób rzucić do jednego worka, bo to różne są hormony. No oczywiście są te gruczoły łatwiejsze bądź trudniejsze do leczenia, to zależy od ich specyfiki, bo mamy różne gruczoły wydzielania w naszym ciele. Można zawsze próbować, zależnie od schorzenia, i tak lekarze często próbują regulować, chociażby wracając do tego tematu policystycznego jajnika, bardzo często próbują terapią hormonalną wyregulować poziom hormonów, zwalczyć te cysty na jajniku próbują. Natomiast jeżeli to nie jest możliwe i one nie są podatne na hormony, które się podaje, wtedy no niestety interwencja chirurgiczna. Jeżeli to dotyczy jakichś innych narządów, to już decyduje lekarz, jaka będzie procedura terapeutyczna. No i to jest już bardzo indywidualna sprawa.
By uniknąć wizyty u lekarza, by zadbać jakby wcześniej, by profilaktycznie funkcjonować, no to myślę, że warto pomyśleć o stylu życia, o ruchu, o jakości posiłków,
tak.
Ba, o powietrzu, którym oddychamy. No to trochę poza nami, bo zanieczyszczone powietrze jest dość powszechne i niemal w każdym miejscu
tak,
na świecie.
Są to bardzo ważne czynniki. No, tak jak pan redaktor powiedział, na część z nich mamy przynajmniej częściowy wpływ. Możemy w każdej chwili wstać sprzed telewizora, przejść spacer jakiś wykonać. Ludzie często bagatelizują taki mały ruch, natomiast on jest bardzo ważne, żeby pobudzić krążenie. Dobrze przepływająca krew no, oczyszcza nasz organizm z wielu zanieczyszczeń, które się w nas gromadzą, bo zanieczyszczeń nie unikniemy. No, ustawodawcy oczywiście starają się poprawić jakość powietrza różnymi programami czy obostrzeniami prawnymi, żebyśmy mieli zdrowe powietrze. Natomiast no, nigdy tego nie unikniemy. Z żywnością również jest duży problem, bo możemy być świadomym konsumentem, ale no, nie unikniemy we współczesnej cywilizacji zanieczyszczeń, które tam się chociażby przypadkowo dostaną. Pestycydów jest ciężko uniknąć, bo możemy kupić piękne truskawki. Teraz widziałem piękne truskawki pod galerią. Natomiast nie wiemy, czy one nie były opryskiwane, z czymś nie
chociaż
były...
sprzedawca zapewnia
tak,
nie były... z mojego ogródka. Tak?
Dokładnie. Czy nie były wzmacniane, my tego nie wiemy, więc w dobrej wierze chcąc spożyć piękne truskawki, możemy sobie zaszkodzić, czego skutki odczujemy po wielu latach. Bardzo ważna jest dbałość o ogólną kondycję i utrzymywanie takiej niskiej ilości tkanki tłuszczowej, bo no tłuszcz również jest bardzo, ta tkanka tłuszczowa jest bardzo aktywna hormonalnie.
Czyli masa ciała jest bardzo istotna,
dokładnie,
tak, utrzymywanie.
Ponieważ tkanka tłuszczowa jest bardzo ważnym gruczołem wydzielania wewnętrznego. Ona produkuje dużo hormonów, między innymi hormony związane z apetytem, sytością. Również magazynuje w tym tłuszczu, jest magazynowana duża ilość substancji trujących, bo muszą Państwo sobie zdawać sprawę z tego, że tłuszcz jest naturalnym magazynem, nie tylko tłuszczu jako takiego, tylko w nim się rozpuszczają substancje toksyczne. On jest dobrym magazynem zanieczyszczeń w naszym ciele. Dlatego też duża masa, taka tkanka tłuszcza w organizmie jest również takim, można powiedzieć, magazynem, dużym magazynem zanieczyszczeń. Tego doświadczają bardzo często osoby, które zrzucają tkankę tłuszczową bardzo szybko, w krótkim czasie, ponieważ obserwuje się u nich zatrucie organizmu. Te ksenobiotyki i substancje toksyczne, które się w ich ciele latami gromadziły, bardzo szybko uwalniane mogą spowodować silne zatrucie. Oczywiście odchudzanie powinno być pod kontrolą dietetyka, przynajmniej dietetyka lub odpowiedniego lekarza, jeżeli ktoś drastycznie redukuje tą masę ciała. Natomiast niezależnie od tego, jak dietetyk czy lekarz zaleci, na pewno musimy dużo pić, ponieważ woda będzie ułatwiać organizmowi wypłukiwanie, wypłukiwanie substancji toksycznych, uwalnianie z tkanki tłuszczowej. Oczywiście one są, ponieważ są zgromadzone w tłuszczu, one mają niską powinowactwo, taką chęć rozpuszczenia się w wodzie, natomiast duży przepływ tej wody, jeżeli będziemy je dużo spożywać, no na pewno to ułatwi organizmowi, bo organizm ma swoje sposoby, sprzęga substancje toksyczne z różnymi chociażby kwasami tłuszczowymi, aby ułatwić ich rozpuszczalność.
To zwróciłbym jeszcze uwagę na zanieczyszczenia środowiska, na które generalnie może wpływu nie mamy. Ostatnio słyszeliśmy o wielkich pożarach i zapewnieniach odpowiednich służb, które mówią, powietrze nie jest skażone, jest bezpieczne, możemy funkcjonować. A pożar dotyczył potężnej hali na przykład produkcyjnej, czy jakiegoś złomowiska, czy wysypiska śmieci na przykład, prawda?
No tutaj ja bym nie wierzył w zapewnienia władz, ponieważ zapewnienia władz i testy, którymi się władze posługują, to są najczęściej wskaźniki norm pyłów i tego typu zanieczyszczeń. Natomiast w produktach palenia czy spalania de facto powstaje bardzo dużo węglowodorów aromatycznych, związków pierścieniowych. To było widać po tym czarnym dymie, który świadczy o tym, że to nie jest pełne spalanie. Te związki na pewno tam się uwalniały, bo część oczywiście ulegnie spaleniu, natomiast reszta pod wpływem ciepła uwalnia się do atmosfery. Te standardowe testy, które są stosowane przez Straż Pożarną do wykrywania, to niestety tego nie wykrywają. Takie pyły i zanieczyszczenia na dziesiątki, ale nie setki kilometrów mogą się przenosić. A przykładem, drodzy Państwo, to akurat odejdziemy może od palenia, jest DDT. DDT jest obecnie stosowane tylko w Afryce, ponieważ tam Światowa Organizacja Zdrowia dopuściła DDT do stosowania, mimo że jest zakazane na świecie, do opanowywania epidemii malarii, ponieważ tam wybrano mniejsze zło. Stwierdzono, że te kraje są słabiej rozwinięte, więc dopuści się tam stosowanie DDT. I to Państwa może zszokuje, DDT jest wykrywane w czapach polarnych. No to jest dość daleko od Afryki, mimo że jest stosowane w pasie równikowym, więc do oprysków lasów. Więc, drodzy Państwo, nie możemy być pewni, że to, że coś spłonęło na Śląsku, nie odbije się na Podkarpaciu. Szczególnie, że wiatry najczęściej w naszym kraju właśnie wieją z zachodu na wschód. To jest najczęstszy kierunek wiatrów w naszym kraju. Oczywiście one tam się zmieniają, ale najczęściej wieje w tą stronę.
To właściwie na puentę naszego spotkania powinienem pana profesora zapytać, jak żyć, jak przeżyć?
Trzeba czytać etykiety, być świadomym konsumentem. Obecnie jest bardzo wiele stron w internecie, które zawierają wykazy substancji toksycznych, trujących bądź podejrzanych o zaburzanie równowagi hormonalnej, więc to bym polecał każdemu.
Takie minimum pewnie.
Tak, minimum, to jest dosłownie minimum. Każdemu człowiekowi bym polecił zapoznać się. Oprócz tego ruch, A przynajmniej spacer, jeżeli mówimy o ludziach starszych, bo tak jak mówię, jest to bagatelizowane. Nawet spacer wystarczy, żeby kolokwialnie tak mówiąc, rozruszać ten organizm i pobudzić krążenie. Więc przynajmniej wstać z fotela, przejść się wokół kamienicy czy wokół bloku i to chociaż tyle. Przynajmniej tyle.
Pan profesor Konrad Szychowski, adiunkt w Katedrze Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Regeneracyjnej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, był dzisiaj gościem audycji. Bardzo dziękuję za rozmowę. Były prawdy.